Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Grzegorz Kowalczyk i jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Będę miał przyjemność prowadzić ten panel. Panel o systemach wsparcia startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, aby młode, początkujące firmy, aby młodzi przedsiębiorcy dostali szansę na wdrażanie swoich innowacyjnych projektów tu w Polsce, w państwach regionu. Jak poprawić sytuację ich finansowania, jak podać im pomocną dłoń teraz, gdy jest to chyba szczególnie potrzebne w dobie recesji. A ze mną są goście, pan Kamil Flik, koordynator projektów Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, a także pan Paweł Erbanowski, prezes Stetomi, współwłaściciel, współzałożyciel Stetomi.
Dzień dobry.
Panowie, chciałem zapytać najpierw tak ogólnie, jak obecnie wygląda sytuacja na podstawie raportu, który przygotowała Szkoła Główna Handlowa w rozwoju startupów, dlaczego jest tak, jak jest i jak to zmienić?
To rozumiem, że zostałem wywołany do tablicy. Tak, w ramach większego zespołu, którego jestem przedstawicielem już drugi rok z rzędu, tworzymy ten, można powiedzieć, taki ranking systemów wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. I na ten system wspierania startupów składa się tak naprawdę kilka rzeczy. My w tej swojej metodyce przyjęliśmy, że tymi głównymi elementami systemu wspierania startupów jest zarówno rozwój gospodarczy danego kraju, regionu, jest zarówno system podatkowy, czy jest on sprzyjający dla rozwoju startupów, czy nie. Jest też także ochrona własności, kwestie związane z patentami. Jest też także przedsiębiorczość akademicka. Akurat tutaj mógłbym mówić więcej, bo sam za ten obszar tego badania i tego raportu odpowiadam. Ale generalnie taka konkluzja z tego raportu jest taka, że w Europie Środkowo-Wschodniej mamy problem zarówno z finansowaniem startupów, z środkami na rozwój tych startupów. Mamy też lepsze lub gorsze instytucje wspierające, czyli agencje rządowe, jakieś piaskownice regulacyjne, te wszystkie elementy wspierające też od strony administracyjnej czy od strony regulacyjnej rozwój startupów, no są na takim dość niskim poziomie. Ale jeżeli już mówimy o tym, jak poszczególne kraje regionu sobie radzą, to w ramach tego badania wskazaliśmy, że tymi gwiazdami, można powiedzieć, naszego regionu startupowego jest na pewno Estonia, Polska, Litwa, Czechy i Słowenia. To są kraje, które wybijają się, no i mogę rzeczywiście też z tego uczelnianego, akademickiego punktu widzenia i z tego akademickiego aspektu tego rankingu i tego badania, mogę potwierdzić, że w tych właśnie krajach uczelnie, które też są takimi, można powiedzieć, miejscami, w których często startupy powstają, często powstają innowacje, więc pełnią ważną funkcję w systemie wspierania startupów, bo też jeżeli popatrzymy na największe centra startupowe Europy, Berlin, Paryż, Londyn, to są to również miejsca, w których są najlepsze ośrodki akademickie, więc ta korelacja pomiędzy ośrodkami akademickimi a startupami jest moim zdaniem oczywista. Więc tak, te kraje, czyli Polska, Litwa, Estonia, Czechy i Słowenia, to są liderzy regionu.
Ja tu z perspektywy mogę Polski powiedzieć tak naprawdę, że zmienia się, że idziemy do przodu i to jest, myślę, że najważniejsza z tego rzecz, że te lekcje staramy się odrabiać i powoli coś do przodu się zmienia.
A jak na to wpłynie COVID-19? To znaczy, jakie branże mogą faktycznie być jak najbardziej potrzebne? Czy faktycznie ten raczkujący obszar, jakim są startupy w Polsce, nie zostanie przez pandemię i kryzys po prostu zamieciony?
Wydaje mi się, że na rynku polskim takiej obawy nie ma. Jest dość dużo funduszy, które jest wspierane przez między innymi PFR. Dlatego te pieniądze publiczne nadal nie zostały zablokowane i nadal płyną do tych startupów, więc jak najbardziej ten strumień pieniędzy i możliwość rozwoju tych startupów będzie w Polsce utrzymana. Z punktu widzenia prywatnych pieniędzy, rzeczywiście to tu pewien problem pojawił się. Sami go też odczuliśmy, że niektóre branże po prostu przez COVID-a dostały dość mocny sygnał alarmowy i też spowolniły i te branże, które z kolei dalej chciały inwestować poprzez fundusze VC w startupy, niestety musiały się z tego wycofać, więc tutaj kwestia prywatnych funduszy jest też ograniczona. Niemniej jednak, tak jak mówię, większość funduszy ma duże wsparcie PFR-u, dlatego nie widzę tutaj zatrzymania, może delikatne spowolnienie, ale widzę tutaj to w pozytywnym świetle.
Tak, ja w pełni się zgadzam. To finansowanie dalej płynie, tylko wydaje mi się, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jednak zmieniają się troszeczkę kryteria przyznawania tych pieniędzy. To znaczy teraz częściej pojawia się to ta kategoria finansowania, o której mówimy, smart money, czyli firmy, które mają jakiś realny pomysł na to, jak skalować tą działalność, jak w dłuższej perspektywie zwiększać wartość tego startupu, dojść do jakiegoś momentu, mają jakiś zespół, który też rokuje i też ma już doświadczenie w tworzeniu takich projektów startupowych, te projekty, te przedsiębiorstwa będą w stanie uzyskać finansowanie. Będą w stanie uzyskać finansowanie nawet z tych prywatnych funduszy, bo pomimo, że jakby ja też mówię o takiej skali bardziej globalnej i o tym, jak cały region funkcjonuje, że tych pieniędzy jest relatywnie mało w stosunku do Europy Zachodniej, tak? Czy do tych bardziej rozwiniętych systemów, ale też są inwestorzy zarówno prywatni, jak i tak jak przedmówca wspomniał, PFR obrał tą rolę głównego wspierającego i poprzez różne programy dedykowane też poszczególnym branżom, bo na przykład trochę też mówiliśmy tu w naszej strefie i podczas całego forum trochę ten temat wybrzmiał, branża gier komputerowych, tak, jak PFR czy PAIH, czy inne te agencje rządowe wspierające przedsiębiorczość i rozwój właśnie innowacyjnych działalności, prowadzą programy, które są nakierowane na wspieranie producentów w branży gier komputerowych. To jest przykład, że te pieniądze są, tylko one są też dla konkretnych branż i tak jak tutaj pojawiło się pytanie, które branże i które startupy najbardziej ucierpią w wyniku pandemii, no to wydaje się, że te, które działają offline, te, które też działają w obszarze jakiegoś hardware'u, sprowadzają komponenty na przykład z Chin. No i ta epidemia tutaj spowodowała jakby zatrzymanie tej wymiany, no i też naturalnie te właśnie firmy będą sobie gorzej radziły. Lepiej będą sobie radziły te, które działają w obszarze czy to e-handlu, czy zdrowia, czy jakichś usług właśnie zdalnych. No przykład i Teamsów, platformy Zoom, czy tych wszystkich komunikatorów, które teraz osiągnęły tak naprawdę wielkie sukcesy podczas lockdownu.
To dopowiadając tylko do tego, zgadzam się jak najbardziej. Kwestie jeszcze strategii biznesowej i skalowalności biznesu, a raczej też perspektywy globalnego wejścia, jakby ambicji globalnej tych wszystkich spółek. Myślę, że teraz to jest kluczowe. Niemniej jednak w DNA już startupowców jest to od początku zaszyte. Mam nadzieję i mam takie wrażenie, że już u zdecydowanej większości, więc dokładając do tego właśnie ambicje globalne, myślę, że to jest przepis na możliwość działania nawet w tych trudnych warunkach. Co do dostępności tego finansowania, to rzeczywiście zdecydowanie łatwiej jest w początkowej fazie dostać te środki. Myślę, że największa luka jest w fazie early growth. Tam jest najmniej pieniędzy i zgadzam się, że w porównaniu z Europą Zachodnią tutaj jeszcze musimy sporo odrobić, żeby z kolei wejść na radary CVC, czyli już na poziom akwizycji większych korporacji.
No właśnie, czy coś należy zmienić w otoczeniu regulacyjnym, ponieważ domyślam się, że sytuacja z kapitałem i tego, że w Polsce tego kapitału będzie mniej niż w wielu państwach Europy Zachodniej, no to się nie zmieni z dnia na dzień. Natomiast co my dzisiaj możemy zrobić, żeby te polskie startupy rozwijały też, były przyczyną, współprzyczyną odbicia polskiej gospodarki z recesji?
Znaczy, odpowiedź jest tak naprawdę w całym systemie instytucjonalnym i w tym, jak działa jest zarówno system podatkowy w danym kraju, jak i wszystkie te agendy, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczością, bo jak popatrzymy na jednego z tych liderów, Estonię, jak to jest, że tak mały kraj, który jakby tych przewag gospodarczych tak naprawdę ma niewiele, właśnie stworzył tak sprzyjający startupom ekosystem, tak sprzyjający innowacyjności, tak sprzyjające otoczenie innowacyjności, że właśnie tam powstają te przedsiębiorstwa, te startupy, które są rozpoznawane na, można powiedzieć, światowym podwórku, a w Polsce, w wiele większym kraju, takie przedsiębiorstwa się nie pojawiły. Tak? Tak samo Litwa, to właśnie jest, myślę, przynajmniej dla mnie było zaskoczenie tej edycji naszego badania, że Litwa wyrosła na tak znaczącego tutaj lidera w tym obszarze. Czechy, tak samo. Co trzeba by było zrobić, żeby ten system rozwinąć także w Polsce? No myślę, że to jest właśnie system naczyń połączonych niestety i te wszystkie elementy, które tutaj poruszamy na już od trzeci dzień na forum, zaczynając właśnie od prawa podatkowego przez te kwestie administracji, jej stosunku do przedsiębiorców i no, wszystkie te elementy, one razem dopiero złączone i kapitał ludzki, zaufanie, tak samo uczelnie, ich rola środowiska akademickiego w tym procesie tworzenia innowacji, te wszystkie elementy dopiero złączone razem, one właśnie świadczą o tym, że któryś system jest dobry, a któryś niestety raczej rzuca kłody pod nogi niż wspiera.
Zdecydowanie. Myślę, że to można też uogólnić. Po prostu pozwolić przedsiębiorcom być przedsiębiorcami i usuwać im kłody spod nóg w postaci regulacji, jakichś obowiązków skomplikowanego, chociażby właśnie tutaj najprościej wyliczenia podatków, bo takie młode startupy, które mają fajny pomysł i mogą tworzyć usługę, dość mocno muszą też się skupiać właśnie na poruszaniu się i na doświadczeniu regulacji, które je otaczają i jakby konsumuje to energię, czas tych osób, które powinny się skupić na tym, po co zostały powołane w tej spółce, czyli na rozwoju innowacji.
A czy w dobie pandemii i niepewności na światowych rynkach da się przekonać niepublicznych, nazwijmy to, inwestorów do swoich projektów? Jeśli tak, to w jaki sposób? To znaczy, czy to jest dobry czas na rozpoczęcie przygody ze startupami?
Z mojej perspektywy jak najbardziej tak. Każdy kryzys jest początkiem wielkich rzeczy, bo pojawiają się nowe pomysły, które mają na celu odpowiedzieć na potrzeby nowe pojawiające się albo inny sposób rozwiązywania pewnych problemów. Oczywiście trzeba znaleźć odpowiednią branżę, która i odpowiednich inwestorów, którzy są w stanie poświęcić środki i swój czas. A propos tego smart money właśnie, to jest bardzo kluczowa rzecz, żeby nam pomóc, bo ci, którzy muszą ratować swoje podstawowe biznesy, będą się skupiali i ich uwaga będzie odciągnięta w tym momencie od takich działań. Niemniej jednak uważam, że jak najbardziej jest to dobry czas, żeby próbować kontaktów z tymi prywatnymi inwestorami i poszukiwania od nich pieniędzy, bo to jest dużo większa wartość, nie ujmując środkom publicznym, ale właśnie to smart, które idzie za pieniędzmi, bo jako młodzi przedsiębiorcy z samej natury to doświadczenie jest niepełne i potrzebne jest to otoczenie, które wspiera i pozwala podkreślić, gdzie mogą być ryzyka, gdzie są ryzyka, żeby jak najmniej tych ślepych uliczek zaliczyć.
Tak, o tym, co jakby wpływa na to, że projekt startupowy jest dobry, trochę mówiliśmy, bo z jednej strony to są właśnie ludzie i ten skalowalny pomysł, ale jeżeli jest pytanie, czy to jest dobry moment, żeby zakładać startupy, to wydaje mi się, że odpowiedź może być tylko jedna, że tak, bo startupy też mają to do siebie, że są takimi organizacjami, które dynamicznie podchodzą do zmieniającego się otoczenia i w taki nie... nie betonują pewnej struktury, nie betonują swojego sposobu myślenia, tylko wychodzą naprzeciw tym właśnie okolicznościom, które się zmieniają i właśnie takie firmy, takie projekty mają szansę w obecnych realiach tak dużej niepewności, bo tą naszą gospodarkę i ten nasz świat można powiedzieć, że zaraził również nie tylko wirus ten medyczny, tak? Tylko również ten wirus niepewności, który skutkuje tym, że to otoczenie tak silnie się zmienia, no to właśnie te firmy, które mają tą zdolność, te projekty, które mają tą zdolność podchodzenia dynamicznie do sprawy, do tego otoczenia, wydaje mi się, że mają szansę na sukces. Więc tak, startupy, to jest na pewno dobry czas dla startupów, no tylko właśnie tych, które funkcjonują jednak w tych obszarach teraz najbardziej na ścieżce wzrostu, czyli e-handel, jakieś tam usługi, wszystko, co wiąże się z ułatwianiem nam życia w tej nowej rzeczywistości, myślę, że to są dobre projekty i to jest dobry czas.
A jakie są najczęstsze błędy popełniane przez startupy z Europy Środkowo-Wschodniej, no i jak się ich wystrzec?
Myślę, że najczęstszym błędem jest brak fokusu i brak jasnej, laser focus, brak strategii konkretnej, wąskiej, żeby odpowiedzieć na konkretną jedną potrzebę. Myślę, że tutaj największa rzecz jest do zrobienia, żeby każdy zobaczył, jak znaleźć tą swoją niszę, a raczej może beachhead market, do którego będzie mógł dotrzeć, bo to jest krytyczne. My też mamy aspiracje bardzo globalne, żeby to rozwiązanie było dla każdego, bo telemedycyna jest dla każdego, niemniej jednak od czegoś trzeba zacząć i te środki na komunikację trzeba przeznaczyć na wąski rynek. Więc myślę, że wąski laser focus plus dobry skalowalny model biznesowy od samego początku.
Tak, o tym też trochę wspominaliśmy, ale wracając, tym czynnikiem też, który przesądza o sukcesie startupów, jest właśnie ten rodzaj myślenia born global, to znaczy zaczynając na pewnych rynkach i zaczynając pewne, bo tutaj skupiamy się może też na tych technologicznych startupach, ale one najczęściej są w tym obszarze zainteresowania i najczęściej przebijają się do opinii publicznej. Tego rodzaju przedsięwzięcia jakby wpisane w swoje DNA mają to, że działają na rynku globalnym, tak? No i to daje możliwość jakby od razu działania na tym szerokim rynku i rozwoju. Co do tego, jakie błędy, no ja mogę powiedzieć z doświadczenia akademickiego, bo zajmujemy się na co dzień w Centrum Przedsiębiorczości konsultacjami ze studentami, którzy chcą zakładać własną działalność i rzeczywiście potwierdzę, że ten brak sprecyzowania i ten brak takiego fokusu jest bardzo często widoczny, a druga kwestia, wydaje mi się, że generalnie jest taki problem, że nie mamy, jakby myśląc o startupach i myśląc o tych projektach właśnie technologicznych, często takim modelem biznesowym, modelem zarabiania, który przyjmują ci tworzący te projekty, jest jakaś reklama w sieci, czy stworzę platformę do łączenia jakichś dwóch grup ze sobą, powiedzmy instruktorów i tych, którzy chcą jakieś pobierać lekcje. No i na czym będę zarabiał? No będę zarabiał na reklamach, tak? No i tego, czego ludzie nie rozumieją i tego, czego często umyka często startupowcom, to zwłaszcza na tych młodych fazach rozwoju projektu, to, że w sieci jest bardzo ciężko zarobić. To znaczy, jeżeli chcemy zarobić na takiej reklamie, to potrzebny jest nam ruch na poziomie setek tysięcy użytkowników, tak? A wykreować ten efekt kuli śnieżnej, żeby stworzyć tą trakcję na tyle dużą, żeby było możliwe zarobienie na tym projekcie, jest bardzo ciężko. I zresztą to widać, bo mówimy o tym, że jest potrzebne finansowanie dla startupów, no też dlatego, że często startupy to takie projekty, które przez lata na siebie nie zarabiają. No i to jest też ta odpowiedź.
Kończy nam się czas tej dyskusji i chciałem spytać, czy może jest jakieś pytanie z sali? A jeśli nie ma, bo nie widzę, to chciałbym tak drogą podsumowania spytać, co może być takim wyróżnikiem polskich startupów, co może być tą przewagą konkurencyjną w stosunku do innych państw, jak to należy wykorzystać?
Z praktyki może najpierw.
Liczę na to, że to będzie kreatywność, bo Polacy zawsze w trudnych czasach i w dużych ograniczeniach potrafili znaleźć to coś, co jest i poruszać się w tym generalnie, więc ta kreatywność w biznesie, że mimo ograniczeń i trudności w dotarciu, to będziemy działać. Oczywiście podstawą jest dobry pomysł.
Tak, znowu muszę się zgodzić, mówiliśmy już o tym chyba przy okazji innego panelu, że tym pozytywem, który wynika z obecnej sytuacji, jeżeli już go jakiegoś chcemy szukać, to jest to, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, jesteśmy bardzo pomysłowi. No i tutaj przykładając do tego te reguły funkcjonowania startupów, ten właśnie dynamiczne podejście do zmieniającego się otoczenia, tutaj bym upatrywał jakby tych możliwości sukcesu, tak? Czyli miejmy nadzieję, że jakiś jednorożec nam w końcu w Polsce się pojawi i będziemy z tego systemu startupowego dumni.
To tej elastyczności i kreatywności wypada życzyć polskim młodym przedsiębiorcom. Ja dziękuję bardzo za dyskusję i sam fakt tego, że spadło, więc trzeba kończyć. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję panelistom. Do zobaczenia za rok.